Struna świata. Audycja historyczna Adriana Truna.
Dynastie pojawiały się, trwały i rozpływały się w mrokach dziejów lub na spisanych kartach historii. Raczej nie ma rodów, które byłyby na tyle nijakie i nudne, że nie wystawiłyby żadnego pojedynczego okazu godnego szerszego komentarza. W samej historii Polski mamy takich władców, których ze względu na przymioty osobiste pamiętamy nawet po zakończeniu nauki w wadliwym systemie edukacji narodowej. Poprzednio skupiłem się na opisaniu okresu powstania machabejskiego, mającego miejsce w starożytnym Izraelu. Dzisiaj pociągniemy temat dalej. Wyłoni się obraz państwa żydowskiego, będącego pierwszą próbą zorganizowania władztwa faktycznie nowoczesnego, postępowego, innowacyjnego, ale także agresywnego, rozdzieranego licznymi konfliktami wewnętrznymi, muszącego lawirować między ościennymi, nieobliczalnymi potęgami, by na końcu osunąć się w bezwzględną poddańczość względem italskiej potęgi. Nie zastanawia was, skąd na kartach Ewangelii wzięli się europejscy Rzymianie? O co chodziło z tymi faryzeuszami czy saduceuszami? Czy greckie familie to najzdrowsze środowisko rodzinne? Co to ten cały Sanhedryn? Na takie pytania, ale i pakiet wielu innych, zapełniających czarną plamę niewiedzy, odpowiem tutaj, w kolejnym odcinku Strony Świata. Dziś odsłonię kontynuację dziejów dynastii hasmonejskiej i losów Ziemi Świętej u schyłku starej ery. Serdecznie zapraszam. Zabójstwo z inspiracji własnego szwagra, ojca i dwójki braci nie jest najprzyjemniejszą okolicznością objęcia chybotliwego tronu dla około 30-letniego przedstawiciela dynastii hasmonejskiej Jana Hyrkana. Spadkobierca Szymona Machabeusza musiał liczyć się z nadciągającą agresją hellenistycznego władcy Syrii, wspominanego przeze mnie ocaleńca z cyklu walk domowych między Seleucydami, Antiocha VII Sidetesa. Antioch bowiem nie wyrzekł się ambicji kontrolowania w mniejszym lub większym stopniu Palestyny, opanowawszy wcześniej sytuację w swoim państwie po zgładzeniu problematycznego uzurpatora w osobie Tryfona. Jednakże Jan Hyrkan nie był żółtodziobem. Ojciec powierzył mu odpowiedzialne zadania, stawiając go na czele wojsk judejskich podczas poprzednich walk w regionie. Po śmierci ojca i po przejściu ciężkiego etapu sukcesji przyjął tytuły arcykapłana i etnarchy Judei, łącząc jako kolejny hasmonejczyk najwyższą władzę duchową oraz świecką w dość niewielkim, acz samodzielnym władztwie. Od tamtego momentu jest znany dzieniom jako Jan Hyrkan I lub Hyrkanos I. Przyjęcie drugiego greckiego imienia lub pseudonimu, którego znaczenia późniejszy historyk Józef Flawiusz nie wyjaśnia, zdradza jednak stopniowy odwrót od głębokiego fanatyzmu religijnego, jaki panował wśród niemalże całego społeczeństwa żydowskiego, na rzecz otwarcia się na kontakty ze światem hellenistycznym, co zakrawa na paradoks, ale o tym będę mówił szerzej później. Jan Hyrkan I miał to szczęście, że zdradziecki Ptolemeusz nie zdołał uzyskać szerszego poparcia w kraju. Wobec tego nie groziła mu jeszcze wojna domowa. Co innego inwazja z zewnątrz. Zdając sobie doskonale z ciężkiego położenia hasmonejczyków sprawę, Antioch VII Sidetes wyruszył na południe ze swoją zaprawioną w wojnach domowych armią, której celem było podporządkowanie Jerozolimy. Etnarcha Judei nie zdecydował się w tamtym momencie na pertraktację i zdołał zorganizować obronę stolicy na czas. Wrogie sobie strony miały ponownie stanąć do rozgrywki o święte miasto Izraela. Był rok 134 przed Chrystusem. Otoczone przez 7 obozów syryjskich, Jeruzalem miało licznych obrońców, którzy jednak nie mieli na tyle wystarczających zapasów pożywienia, by utrzymywać sporą liczbę nieprzydatnej do prowadzenia walk ludności cywilnej. Ich obecność w mieście była zbędna, lecz co z nimi uczynić? Jaka będzie co do nich decyzja władcy? Jan Hyrkan I zdecydował się wyrzucić ich precz z miasta, a to na pewno nie był odpowiedni sposób na budowę poparcia wśród ludu. Wojska syryjskie nie zdecydowały się przepuścić przez swoje linie tych uchodźców, to też spora liczba Judejczyków umierała z głodu między wrogim wojskiem a własnym miastem, na którego murach temu dramatowi musieli się przyglądać liczni powołani do walki, znajomi i krewni nieszczęśników. którzy byli narażeni także na schwytanie w niewolę czy śmierć od miecza. To dość duża wtopa wizerunkowa. Po jakimś czasie, gdy w październiku nadchodziło wesołe święto Sukkot, ponownie wpuszczono w obręb umocnień wygnaną ludność. Czy nie byłaby to idealna okazja do dokonania szturmu na miasto? Król Antioch VII Sidetes wedle Józefa Flawiusza zgodził się wówczas na 7-dniowy rozejm, co miało pozytywnie ustosunkować do niego sporą część elity żydowskiej i skłonić ich do naciskania na Jana Hyrkana I do zawarcia ugody z władcą helenistycznym. No dobrze, acz może jednak miasto tym heroicznym, acz głupim poświęceniem setek mieszkańców przetrwało tym samym oblężenie? No niezupełnie. Tym razem los machabejskich wojowników leżał tylko i wyłącznie w ich własnych rękach. Etnarcha Judei nie widział szczęśliwego wyjścia z tej sytuacji. Nie był przygotowany do długich walk, a potencjalna likwidacja wywalczonej z takim trudem państwowości i utrata władzy także nie leżała w jego interesie. Jan Hyrkan I, widząc dobrą wolę adwersarzy, został zmuszony do pertraktacji. Warunki władcy z dynastii Seleucydów nie były katastrofalne, choć wymagały wielkich wyrzeczeń. Za utrzymanie państwa żydowskiego przy życiu, a Jana Hyrkana I przy władzy, umocnienia Jerozolimy miały zostać zburzone, Judea ponownie miała uznać zwierzchność Antiochii, wojsko judejskie miało brać udział we wszystkich kampaniach syryjskich, miała być także płacona danina ze zdobyczy Szymona Machabejczyka, to jest Jaffy, zaś dodatkowo miała zostać wypłacona znaczna kontrybucja do skarbu Antiocha. Wszystkie warunki oprócz jednego dało się zrealizować bez większych oporów natychmiast. Problemem była jednak pustka w kufrach i skrzyniach pałacowych Hasmoneuszy. Pieniędzy po prostu nie było. Skąd naprędce je wziąć? Jan Hyrkan I poszedł z tym problemem do kogoś, kto nie mógł mu odmówić pomocy. Faktycznie, ten ktoś nie mógł mu się sprzeciwić. Przede wszystkim dlatego, że od kilku stuleci już nie żył. Etnarcha Judei udał się do grobowca legendarnego króla Dawida i nie zważając na powszechne oburzenie swojego dworu, kapłanów i ludu, nakazał złupić miejsce wiecznego spoczynku pomazańca Bożego. Pozyskanie kosztowności grobowych dało mu ekwiwalent około 3000 talentów, sumę wystarczającą do spłacenia żądań Antiocha VII Sidetesa. Za resztę zagarnionej sumy po odejściu wojsk syryjskich Jan Hyrkan I stworzył jako pierwszy władca Judei stałe wojska najemne. Zapewne były mu potrzebne nie tylko do obrony granic przed licznymi wrogami, ale także by chroniły go przed potencjalnym zagrożeniem z zewnątrz. Pomimo oddalenia katastrofalnej wizji likwidacji państwa żydowskiego, ocena kilkunastu miesięcy rządów Jana Hyrkana I była zdecydowanie nieprzychylna. Szczęśliwie dla niego, jego panowanie miało być na tyle długie i udane, że w przyszłości zdołał zmazać początkowe niepowodzenia. Zwierzchnictwo Antiocha VII Sidetesa nie było zbyt uciążliwe. Władca respektował religię judaistyczną, pozwalając nawet na zachowywanie szabatu swoim żydowskim oddziałom podczas kampanii przeciw Partom, w których uczestniczył także i Jan Hyrkan I. Władca Seleucydów starał się odzyskać choć część ziem, które ci coraz groźniejsi mistrzowie walki kawaleryjskiej posiedli na terenie Persji i Medii. Walki z nimi toczył między 133 a 130 rokiem przed Chrystusem, z sukcesem zdołając odwojować Mezopotamię oraz części Medii aż po masyw Zagrosu. Partowie zdecydowali się wobec niekorzystnego dla siebie przebiegu walk na zdestabilizowanie sytuacji za linią frontu, wzniecając bunty miejscowej ludności i uwalniając po dekadzie niewoli byłego władcę Seleucydów oraz brata ówczesnego, czyli Demetriusza II Nikatora. Ten wyruszył do Syrii, ale nie po to, by wspomóc Antiocha w walce z Partami, lecz by doprowadzić do jego detronizacji. Poza tym miał z nim jeszcze jeden osobisty porachunek do wyrównania, mianowicie zamierzał odzyskać swoją żonę, Kleopatrę Teę, którą po schwytaniu Demetriusza II Nikatora Antioch VII zaślubił, i to pomimo faktu, iż jego brat wciąż żył. Czy zamierzał zgładzić swojego krewnego? Nie wiadomo. Antioch VII zginął bowiem wiosną 129 roku przed naszą erą w starciu z Partami pod Ekbataną. Tron antiocheński znowu został opróżniony. Sytuację bez królewia i nadciągającej wojny domowej w Syrii zamierzał wykorzystać uwolniony od swojego protektora Jan Hyrkan I, który był zdeterminowany wywalczyć ostateczną niepodległość swojego państwa. Demetriusz II Nikator zdołał zabezpieczyć poparcie części syryjskich miast i odzyskać diadem Seleucydów. Pomimo tego był bardzo niepopularny. Żona, do której wracał, czyli wpływowa Kleopatra Tea, dość otwarcie okazywała mu swoją niechęć i pomimo faktu, iż posiadali dwójkę synów, wydawała się faworyzować syna spłodzonego z jego bratem, którego dla bezpieczeństwa odesłała z Antiochii. Stary nowy król musiał umocnić swoją władzę, osiągając wymierny sukces, który wzmocniłby państwo syryjskie. Walki z Partami, no cóż, nie przyniosły mu chwały, ale wobec ich walki z plemionami Saków Transoksjanie nie musiał martwić się o wschodnią flankę swojego państwa. Okazja na zdobycie chwały nadeszła z Egiptu. Królowa państwa faraonów i matka jego żony, Kleopatra II, toczyła otwarte walki z Ptolemeuszem VIII, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Małżonkowie byli rodzeństwem, w dodatku Ptolemeusz VIII w przeszłości nakazał zgładzenie jej syna, poczętego z innym bratem, Ptolemeuszem VI, by objąć tron. Pomimo upływu lat, nienawiść Kleopatry II do męża nie osłabła, to też bardzo nierozsądnie, a najwyraźniej by upokorzyć siostrę, Ptolemeusz VIII zaślubił sobie jej córkę, Kleopatrę III, którą wyniósł jednocześnie do współwładztwa. Niezły rozgardiasz, nieprawdaż? Kleopatra II zawołała do pomocy swojego zięcia, Demetriusza II Nikatora, któremu zaoferowała w ramach nagrody możliwość współrządzenia Egiptem. Władca syryjski wyprawił się więc nad Nil i rozbił się obozem pod Peluzją w 128 roku przed naszą erą. Demonstracja siły nie odniosła skutku. Obca interwencja umocniła poparcie dla Ptolemeusza VIII, zaś pobyt na pustyni wojsk Demetriusza II Nikatora oznaczał kolejne dezercje i wydatne osłabienie armii Seleucydy. W takiej sytuacji, chcąc pozbyć się nieproszonego uczestnika gry o aleksandryjski tron, faraon wyszukał pretendenta do antiocheńskiego stołka, jakim był rzekomo adoptowany syn Antiocha VII Sidetesa, Aleksander Zabinas. Jego aramejski przydomek oznacza kupiony. Czy nie jest to pewien znak, jak bardzo upadła elita imperium ciągnącego się od Morza Egejskiego po rzekę Indus? Wsparcie egipskiego władcy pomogło. Aleksander II Zabinas zdołał uzyskać wsparcie najważniejszego miasta Syrii, Antiochii. Gambit Demetriusza II Nikatora, jakim było poświęcenie wszystkiego dla połączenia dwóch helenistycznych państw, spalił na panewce. Zamiast tego musiał zaangażować się w kolejną wojnę domową, którą ostatecznie do 126 roku przed naszą erą przegrał. Po klęsce pod Damaszkiem Demetriusz zbiegł do Ptolemajdy, to jest dzisiejszej Akki, gdzie liczył na wsparcie swojej żony, Kleopatry Tei. Na próżno. Małżonka nie wpuściła go do miasta, po czym nakazała załodze wiozącego go do Tyru zgładzić. Władzę w państwie tym samym objął Aleksander II Zabinas, który był już w kontakcie z Janem Hirkanem I. Etnarcha Judei przypomniał sobie zagrywkę swoich krewnych w walce z Syrią, polegającą na zorientowaniu się na Republikę Rzymską. Korzystając z wojny domowej u swego suzerena, Jan Hirkan I pchnął poselstwo do Rzymu, które wywalczyło w Senacie zgodę na poszerzenie władztwa Hasmoneuszy o miejscowości zdobyte przez jego ojca, Szymona Machabejczyka. Zatwierdzenie tych nabytków odbierało potencjalne casus belli Aleksandrowi II Zabinasowi, który szukał porozumienia z władcą Judei. Do takowego doszło, a Judea ponownie uznała zwierzchność władcy Syrii. Na monetach bitych w Jerozolimie raz jeszcze pojawił się monogram imienia zwierzchnika. Lecz cóż z tego, gdy wiedziano, że Syria to upadłe państwo? W 125 roku przed naszą erą jej granice nie przekraczały już Eufratu. Partowie stali ledwo 200 km od jej stolicy, Antiochii, zaś w Ptolemajdzie otwarcie urzędowała Kleopatra Tea wraz ze swoim potomstwem, z małżeństw z prawowitymi przedstawicielami Seleucydów. Egipt, którego pogodzonymi po syryjskiej interwencji władcami ponownie została trójca Ptolemeusz VIII, Kleopatra II i Kleopatra III, zdecydował się wesprzeć swego krewniaka i syna Kleopatry Tei, Antiocha VIII Grypsosa, w walce z uzurpatorem. Wsparcie okazało się być wystarczające i w 123 roku przed naszą erą Antioch VIII Grypsos pokonał Aleksandra II Zabinasa, który zanim zginął, posunął się do splądrowania świątyń Nike i Zeusa, licząc na dostatnie i wygodne życie na wygnaniu w słonecznej Grecji. Powrót pełnokrwistego Seleucydy do władzy nie zakończył jednak czasu rozliczeń wewnętrznych. Aleksander VIII Grypsos, to jest Krzywonosy, zdecydował się zlikwidować swoje największe zagrożenie, czyli własną matkę. Kleopatra Tea była bowiem przebiegłą kobietą, mającą na sumieniu nie tylko życie własnego męża, ale i syna Seleukosa, którego, gdy za bardzo jej podskakiwał, domagając się samodzielności, nakazała otruć. W 121 roku przed naszą erą zbrodnicza rodzicielka miała spróbować powtórzyć manewr z przeszłości i podawszy królowi kielich zatrutym winem, zachęciła go do wypicia. Syn odmówiwszy, przymusił Kleopatrę Teę, by sama wypiła słodkawą ciecz. Taki był koniec tej kobiety, ale nie problemów jej państwa. Chcąc pomsty za matkę, do walki z bratem przyrodnim wyruszył odesłany dla bezpieczeństwa do Kyzikos nad Bosforem, jeszcze w 129 roku przed naszą erą, Antioch IX Kyzikenos, jej syn z małżeństwa z Antiochem VII Sidetesem. Wojna domowa, jaka wybuchła, zakończyła się dopiero w 116 roku przed naszą erą, podziałem i rozerwaniem państwa Seleucydów na dwie rywalizujące ze sobą dzielnice. Marginalizacja potęgi syryjskiej oznaczała świt potęgi hasmonejskiej. A co w tym czasie działo się u Jana Hyrkana I? Do końca panowania Aleksandra II Zabinasa, to jest do roku 123 przed naszą erą, Judea uznawała zwierzchnictwo Antiochii. Jednakże etnarcha Judei w tym czasie nie próżnował. Jego państwo zaczynało kwitnąć, handel prosperował, ludność miała wreszcie okres wytchnienia, wojsko zaś popierało swojego przywódcę. Gdy nastały rządy Antiocha VIII Grypsosa, Hasmonejczyk nie odnowił stosunku podległości wobec Syrii, ta zaś była zbyt słaba, by upomnieć się o to zbrojnie. Wobec braku groźby interwencji Judea mogła rozpocząć wreszcie ekspansję terytorialną. Zaczynał się okres wspaniałego rozrostu państwa żydowskiego. Na pierwszorzędny cel Jan Hyrkan I obrał przede wszystkim ziemię Samarytan. Samaria popierała przeciwników Judejczyków, wielokrotnie wchodząc w szyki Machabeuszy. Samarytan uważano za synkretystów, wymieszanych z obcymi ludami, niegodnymi należenia do narodu wybranego, pomimo że także przestrzegali przykazań mojżeszowych i czcili słowo Boga, czyli Torę. Ponadto obrzydliwością dla fanatycznych kół kapłańskich było funkcjonowanie samarytańskiej świątyni Jahwe na górze Gerazim, która prosperowała ze sprawą tolerancyjnych dla nich rządów Seleucydów. Jan Hyrkan I, oprócz bycia etnarchą Judei, był także arcykapłanem kultu Jahwe, tak więc niesubordynacja wobec jerozolimskiego ośrodka kultu była dodatkową przesłanką dla inwazji krainy. Najpierw zamierzano zlikwidować sanktuarium. Dokonano tego w 129 roku przed naszą erą podczas kryzysu sukcesyjnego w państwie Seleucydów lub w 112 roku przed naszą erą, kiedy Judea była już na tyle silna, by zlekceważyć potencjalny gniew Syrii. Następnie zawalczono o panowanie nad całą dzielnicą. Walki przeciągały się aż do 107 roku przed naszą erą, kiedy po długim oblężeniu i nieudanej próbie odwrócenia losów tej wojny przez 6000 armię króla Antiocha IX Kyzikenosa padła główna osada Samarii, także zwana Samarią. Miasto zburzono, ludność nieżydowską, to jest helleńską, zniewolono. Likwidując opór Samarytan, Jan Hyrkan I zajął obszerne ziemie, aż po linię Ptolemaida Jezioro Galilejskie, co oznaczało znaczący, bo dwukrotny rozrost państwa żydowskiego o większość Samarii i część Galilei. Jednocześnie na południu opanował on Idumeę ze starożytnym Hebronem i Berszewą, zaś na Zajordaniu przejął miasto Madabę. Na wybrzeżu z kolei rozszerzył dostęp do Morza Śródziemnego, włączając chociażby miasto Aszdod. Państwo pod rządami Hasmonejczyków osiągnęło rozmiary zaiste znaczące. Zaczęto przyrównywać je do państwa największych królów Izraela, czyli Dawida i Salomona. Ile więc kilometrów kwadratowych miało to owe państwo Jana Hyrkana I? Około 12,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, co mniej więcej daje nam powierzchnię trochę mniejszą od terenu województwa lubuskiego. Sprawne funkcjonowanie niepodległego państwa żydowskiego było uzależnione od reorientacji podejścia do wielu kluczowych aspektów. Machabeusze doszli do władzy na fali religijnego zrywu ruchu Hasidim, który sprzyjał budowie ortodoksyjnego i pobożnościowego społeczeństwa. To szło w kontrze do stylu rządów polegających na głębokiej interakcji elit z światem hellenistycznym, który był dominującym otoczeniem we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Oczywistym było, iż należy oprzeć fundamenty władzy na Żydach z Judei, ale nie dałoby rady umocnić państwa bez dopuszczenia do życia publicznego innych grup ludności czy plemion zamieszkujących rozległy obszar państwa Hasmoneuszy. Jan Hyrkan I dokonał rewolucji w myśleniu o ludach ościennych i podporządkowanych. Dotychczas Izraelici mieli gromić wrogów i dokonywać ich wyniszczenia, co gwarantowało szybkie przejęcie ziemi i zasobów, ale osłabiało potencjał społeczno-ekonomiczny nowych nabytków. Wobec małej populacji Judei stara praktyka była bezsensowna. Etnarcha Judei zapoczątkował inną praktykę. Pierwszą krainą, która mogła stać się polem doświadczalnym, była Idumea. Zdobywca dał następujący wybór Idumejczykom. Przyjęcie judaizmu, poddanie się obrzezaniu i włączenie do społeczności żydowskiej zachowaniem majątków i inwentarza lub banicja z tamtejszej ziemi bez możliwości zachowania tychże dóbr. Wedle Józefa Flawiusza zwyciężeni ochoczo korzystali z pierwszej opcji. Nie tylko w Idumei, ale także w nowo zdobytej Galilei czy w Zajordaniu. Zwiększyła się tym samym liczba Żydów, którzy w pełni mogli partycypować w życiu państwa, co znacznie podnosiło stabilizację oraz umacniało panowanie Hasmoneuszy. Był to bardzo rozsądny manewr, który wzmacniał społeczność państwa i jednocześnie stanowił pierwsze zastosowanie mechanizmu konwersji na judaizm na szeroką skalę. Lecz nie mogło się to dokonać całkowicie bez oporu. Starsze księgi Starego Testamentu dość jasno nakazywały walkę z wrogimi ludami, nie pozwalając na integrowanie się z nimi, pod groźbą utraty boskiej opatrzności. Odejście od starożytnych praktyk ujawniało rosnący rozdźwięk między dworem etnarszym wspieranym przez arystokrację i zamożniejszych Żydów, a wciąż wpływowymi następcami Hasidim popieranymi przez uboższe warstwy społeczne. Dynastia hasmonejska ponadto nie opierała się helleńskim wpływom, wręcz przeciwnie, popierała funkcjonowanie greckich osad oraz nie wymuszała na mieszkających tam greckich kolonistach zmiany stylu życia. Dodatkowo oburzenie powodowało zatrzymanie przez Jana Hyrkana I władzy arcykapłańskiej w swoich rękach i łączenie jej z władzą świecką, podczas gdy nie należał do rodu Dawida ani do uznanego w przeszłości za predestynowanych do sprawowania władzy kapłańskiej rodu Tobiadów. Tłumaczy to, dlaczego mimo zdobytej potęgi Hasmoneusz nie ogłosił się królem Judei. Musiał dzielić się władzą z kapłanami świątyni jerozolimskiej, na co dowody dostarczają znalezione brązowe monety z oznaczeniem Zgromadzenie Ludu. Długie i udane rządy Jana Hyrkana I, trwające od 135 do 104 roku przed naszą erą, miały jeszcze jedno, wymierne znaczenie. Za jego panowania wyłoniły się z mroków dziejów pełnokrwiste judaistyczne stronnictwa religijne, różniące się poglądami na wiarę, dogmatami, a także rodzajem stronników, które ich popierały. Bractwa te zdominowały polityczny folklor Judei prawie na 2 stulecia. Przewodzili w życiu publicznym doskonale znani nam z kart Nowego Testamentu faryzeusze oraz znacznie rzadziej wspominani saduceusze. Oprócz nich byli także Esseńczycy. Jaki był ich rys? Zacznijmy od tych najwyżej umocowanych. Saduceusze należeli do elity kapłańskiej skoncentrowanej wokół świątyni jerozolimskiej. Wywodzili się z rodów arystokratycznych, zamożniejszych rodzin i dynastii kapłańskich, m.in. z rodu Sadoka. Było wśród nich także wielu lewitów. Popierali politykę prohelleńską, co ujawnia ich ciągłość z elitami żydowskimi z czasów Seleucydów i powstania machabejskiego. Po przejęciu władzy przez Hasmoneuszy popierali ich otwartość na prądy kultury greckiej. Ponieważ sprzyjali hellenizacji, obsadzali lwią część ich administracji państwowej oraz sądownictwa. Oni też najmocniej wpływali na politykę zagraniczną, promując kontakty dyplomatyczne z Rzymem i państwami diadochów. Mieli możliwości poboru podatków od diaspory żydowskiej na cele utrzymania świątyni, co czyniło z nich zdecydowanie potężne majątkowo i wszechwładne politycznie stronnictwo. Natomiast jeśli chodzi o ich poglądy religijne, były one następujące. Nie wierzyli w zmartwychwstanie oraz nieśmiertelność duszy, zamiast niego wyznając koncepcję Szeolu, czyli miejsca odejścia lub anihilacji tejże duszy, ewentualnie oczekiwania na sąd ostateczny. Odrzucali zasadę predestynacji, czyli przeznaczenia, popierali koncept wolnej woli człowieka. Nie wierzyli w istnienie aniołów czy demonów, co szło w parze ze wstrętem do mistyki. nie zgadzali się na uznawanie jakiejkolwiek tradycji ustnej, która wykraczała poza spisaną i uznaną wersję pięcioksięgu mojżeszowego. Obraz, jaki się więc wyłania, czyni z nich nacechowane racjonalizmem bractwo, bardzo otwarte na prądy heleńskie i asymilację, jednocześnie trzymającym się dosłownego odczytywania tekstu Tory. Ich głównymi rywalami byli znacząco odmienni faryzeusze. Faryzeusze byli reprezentowani poprzez uczonych w piśmie, niekoniecznie kapłanów czy lewitów. Posiadali wielki autorytet na prowincji, wśród uboższych warstw społecznych, a zatem dominowali liczebnie nad zwolennikami saduceuszów. Wywodzili się od Hasidim, uważali się za spadkobierców powstańców machabejskich. Ich dbałość o czystość rytualną, której obowiązkowe praktykowanie rozszerzali na wszystkich Żydów, a nie tylko warstwę kapłańską czy pielgrzymów do Jerozolimy, wiąże się z nadaną im hebrajską nazwą Perusza, tego kto się oddziela, oraz Perishut, separacja. Z racji na ich ograniczoną elastyczność w sprawach społecznych, byli niechętnie odbierani przez Jana Hirkana I, którego jeden z nich, imieniem Eleazar, miał publicznie skrytykować zatrzymanie pełni władzy świeckiej i kapłańskiej oraz rozprawianie o wątpliwym pochodzeniu, co spowodowało gniew etnarchy przeciwko całemu stronnictwu. Faryzeusze krzywo patrzyli na hellenistyczną modę wśród elit żydowskich, wzmagając opór przeciw synkretyzmowi kulturowemu na prowincji. Pomimo znacznie mniejszego dostępu do szczytów władzy i stanowisk, uczestniczyli czynnie w życiu politycznym państwa. Co do ich poglądów na judaizm, to prezentowały się one następująco. Akceptowali, a wręcz wspierali tradycję ustną. Nie ograniczali się tylko do spisanej Tory. Szanowali nakazy i nauki proroków Izraela. Ściśle trzymali się wszystkich tych elementów, które zbiorczo nazywano prawem mojżeszowym. W rażącej kontrze do saduceuszów wyznawali wiarę w życie wieczne po śmierci, co było zapewne efektem wpływu okresu perskiego. Uznawali fakt zmartwychwstania po zakończeniu żywota ziemskiego. Lansowali pogląd o niedługim przybyciu Mesjasza, który zaprowadzi ostateczne królestwo Boga na ziemi, a doczesna władza miałaby przeminąć. Osoba taka namaszczona przez Jahwę miała zgładzić wszelkie zło na świecie i zaprowadzić erę mesjańską. Faryzeusze wyznawali wiarę w anioły oraz demony, wśród nich znajdowało się wielu mistyków. Prowadzili prężną działalność nad studiami Tory, aktywnie działając w prowincjonalnych i diasporowych synagogach, co umacniało ich roszczenia do bycia głosem pobożnego, opierającego się hellenizacji ludu. Jednocześnie akceptowali władzę hasmonejczyków, choć nierzadko wchodzili z nimi w polemikę. Byli niejako ugrupowaniem środka, ponieważ na scenie polityczno-religijnej Judei można było znaleźć także radykałów. Esseńczycy, zwani uzdrowicielami, czy z aramejskiego milczącymi pobożnymi, stanowili zbiór osób zawiedzionych efektem powstania machabejskiego. W ich mniemaniu nie doszło do odnowy religijnej, a hasmoneusze sprzeniewierzyli się ideom Matatiasza i ruchu Hasidim. Szczególnie ostro odnosili się do połączenia stanowiska etnarchy oraz arcykapłana w jednym ręku. Uważali elitę kapłańską za skorumpowaną i niegodną służby Jahwe w świątyni jerozolimskiej, a na poddawanie się wpływom helleńskim patrzyli z odrazą. Wobec negowania aktualnej władzy świeckiej i kapłańskiej nie stanowili grupy, na którą Jan Hirkan I patrzyłby przychylnie. Z tego powodu oraz ciągot do życia we wspólnotach monastycznych Esseńczycy migrowali na odludzia, jaką była chociażby pustynia Judzka, i tam zakładali swoje komuny, choć można było ich spotkać także w osadach i miastach etnarchii. Byli grupą silnie schierarchizowaną i karną, nawet za drobne wykroczenia moralne, takie jak na przykład mówienie w gniewie czy opowiedzenie niestosownego żartu, poddawani byli dotkliwym karom banicji ze wspólnoty na pewien czas lub dożywotnio. By dołączyć do nich, należało przejść aż 3-letni okres próbny. Majątki należały do wspólnot, które regulowały życie poszczególnych jednostek. Byli najbardziej ascetyczną i modlitewną grupą w Izraelu. Większa część Esseńczyków praktykowała celibat, radykalnie podchodziła do przepisów o czystości rytualnej. Godzinami przedstawiciele studiowali teksty prorockie i Torę, lecz unikali odwiedzin w świątyni jerozolimskiej ze względu na wyżej wymienione przeze mnie poglądy o niegodziwości kapłanów saduceuskich. Nie odrzucali jednak autorytetu sanktuarium Jahwe, składając ofiary przez pośredników. Jednak nawet wśród Esseńczyków rysowały się na przestrzeni lat pewne różnice zdań, stronnictwo ulegało pewnym podziałom, o których niestety nie za wiele wiemy. Tak samo jak o ich legendarnym mistrzu i założycielu, zwanym nauczycielem sprawiedliwości, który wyodrębnił tę grupę z ruchu Hasidim. Wobec występowania większej ilości źródeł historycznych mamy możliwość analizy sytuacji wewnętrznej na terenie Palestyny u zarania I wieku przed naszą erą. Owocne rządy Jana Hirkana I, bazującego na poparciu Saduceuszy, dały świetne podwaliny pod dalszy rozrost państwa żydowskiego. Judea dzięki Janowi Hirkanowi I stała się państwem niezależnym, kwitnącym, zdolnym do ekspansji i prowadzenia ambitniejszej polityki zagranicznej. Fakt jej niezależności był potwierdzony przez Republikę Rzymską i Egipt Ptolemejski. Gospodarka była oparta na pieniądzu, szlaki handlowe były zabezpieczone, podbite ludy zaś poddane konwersjom na judaizm i włączane w obręb narodu żydowskiego. Oczywiście nie w tym dzisiejszym rozumieniu słowa naród. Państwo było zabezpieczone. W takich warunkach w 104 roku przed naszą erą Jan Hirkan I przeniósł się na łono Abrahama, niewątpliwie będąc jednym z wybitniejszych władców historii Izraela, który z kiepskiego początku dał wspaniały koniec, zatem wedle głównej zasady Leszka Millera okazał się być godnym tego zaszczytu mężczyzną. Etnarcha odszedł, pozostawiając swoje państwo w ręku swojej żony, niestety nieznanej nam z imienia i pochodzenia. Niedoczekanie! Cios miał nadejść, a jakże, z ręki najbliższej tej kobiecie osoby. Jan Hirkan I miał aż 5 synów, lecz tylko jeden z nich liczył się w rozpoczynającej rozgrywce o tron Etnarszy. Mowa o najstarszym Arystobulu. Pierworodny syn wedle zamysłu ojca miał objąć tylko władzę arcykapłańską, co być może było ukłonem w stronę krytykujących skupienie władzy świeckiej i duchowej w rękach jednej osoby. Arystobul jednak nie zamierzał obejść się smakiem. Podstępem pojmał matkę i zamorzył ją głodem w więzieniu. Po dokonaniu tej zbrodni na własnej rodzicielce nie dość mu było szokowania poddanych. Poszedł bowiem o krok dalej. Pomimo powszechnej wiedzy, że Hasmoneusze nie są potomkami rodu Dawida i nie mają do tego boskiego prawa, zdecydował się przybrać diadem królewski i wedle Józefa Flawiusza, jako pierwszy z tej dynastii, ogłosił się królem Judei jako Arystobul I. Bardzo możliwe, że tego kroku dokonał, będąc oczarowany kulturą grecką i nie uznając tego kroku za specjalnie obrazoburczy. Kronikarz wprost nazywa go przyjacielem Hellenów. Jego rządy, choć trwały ledwo od 104 do 103 roku przed Chrystusem, odcisnęły się pamięcią na kartach historii. Świeży monarcha, będąc doświadczonym dowódcą z czasów walk o Samarię, uderzył na północ od swych granic, sukcesem przyłączając kolejne części Galilei i Iturei do swego władztwa. Pewną część Iturejczyków poddał też, przykładem swojego ojca, przymusowej judaizacji. Świetnie zapowiadające się panowanie przerwała nagła śmierć króla z powodu komplikacji zdrowotnych, pogorszonych jego rozpaczą po osobistym zabójstwie własnego brata Antygona. Czynu tego dokonał na wskutek intryg żony imieniem Salome, która upewniwszy się co do śmierci swojego męża, zdecydowała się na uwolnienie pozostałej trójki rodzeństwa, trzymanej w zamknięciu od roku. Po rozważeniu, który z nich będzie najlepszym dla niej kandydatem, zdecydowała się wskazać na następcę Arystobula I, trzeciego syna Jana Hirkana I, doświadczonego w boju Aleksandra Janajosa. Czy kierowało ją tylko wyczucie polityczne? Być może. Po uwolnieniu zdecydowała się także oddać mu własną rękę, co może świadczyć o tym, że nie tylko walory charakteru szwagra odegrały tu kluczową rolę. Podobno wzgardzony przez Jana Hirkana I, któremu Jahwe miał we śnie wskazać Aleksandra na ostatecznego kontynuatora jego planów, a nie faworyzowanych Arystobula i Antygona, Janajos dojrzewał z dala od pałacu w Jerozolimie. Po objęciu władzy podarowanej mu przez byłą szwagierkę, a nową żonę, dodajmy, że aż o 13 lat starszą, Hasmoneusz zabrał się do rządzenia. Podobnie jak brat przybrał tytuł królewski i nie zamierzał być władcą bezczynnym. Jego panowanie upłynęło pod znakiem ciągłych wojen zewnętrznych, ale i pierwszych poważnych walk wewnętrznych. Jak zapewne się domyślacie, na poważną skalę objawił się konflikt między Saduceuszami a Faryzeuszami. Para królewska była w tej sprawie podzielona. Aleksander obstawał za stronnictwem saducejskim, będącym otwartym na helenizację, jak i on sam. Salome zaś wywodziła się z rodziny faryzejskiej. Niepokoje tradycyjnie koncentrowały się wokół kwestii arcykapłańskiej, której dzierżenia przez króla faryzeusze nie chcieli zaakceptować. Z krytyką dało się jeszcze jakoś funkcjonować i żyć, to też pierwsze lata przebiegły w miarę spokojnie. Wedle Józefa Flawiusza do przelania czary goryczy u monarchy miało dojść podczas sprawowania przez niego obrzędów w świątyni jerozolimskiej podczas święta namiotów w 93 roku przed naszą erą. Ludowi sprzyjającemu faryzejskim naukom miało nie spodobać się celowe uchylenie arcykapłana od rytualnego oblania ołtarza. Janajos złośliwie wówczas wylał ciecz na swoje bose stopy. To z kolei sprawiło przyjemność saduceuszom. Aleksander doznać miał wtedy zniewagi ze strony wiernych, którzy wybuczali go, oskarżyli o pochodzenie z nieprawego łoża, zbluzgali, a na koniec dowalili cytrusami. Znieważony monarcha nakazał dokonanie masakry świętujących. Ocaleli z niej, roznieśli wszystkim wieści o wypadkach w stolicy, co wywołało słuszne wrzenie na prowincji. Jednak do wybuchu starcia między władcą i saduceuszami z jednej, a stronnikami faryzeuszów z drugiej strony jeszcze dojdziemy. Pierwsze militarne kroki Aleksandra Janajosa jako władcy skierowane były w stronę wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie zdecydował się wyruszyć przeciw głównemu portowi w Palestynie, niekontrolowanego przez niego samego, czyli Ptolemajdzie. Groźba popadnięcia w zależność od króla Judei zaniepokoiła mieszkańców tego miasta, którzy wezwali na pomoc najbliższego, skłonnego do udzielenia im pomocy monarchę, króla na Cyprze, Ptolemeusza, IX Sotera, II Latyrosa. Tak, tak, mamy do czynienia z kolejnymi długimi przydomkami, gdzie obok zbawcy mamy i cieciorkę. Zaangażowanie Ptolemeusza IX w sprawy palestyńskie zaangażowało z kolei jego potężną matkę, Kleopatrę III. Tutaj muszę bowiem naświetlić kolejny akt komediodramatu rodziny Lagidów. Po śmierci Ptolemeusza VIII władzę w Egipcie przejął popierany przez ludność Aleksandrii Ptolemeusz IX Soter wraz ze swoją matką i babką, czyli Kleopatrą III i Kleopatrą II. Ta ostatnia jednak dość szybko zmarła, zaś kolejne lata wykazały konflikt między synem a rodzicielką, w następstwie którego Ptolemeusz IX Soter utracił panowanie nad Egiptem, lecz nie nad Cyprem. Spokojnie się tam przeniosłszy, sposobił się do odzyskania władztwa nad Nilem. Wyprawa Aleksandra Janajosa przeciwko Ptolemajdzie była doskonałą okazją do zdobycia przyczółka na wybrzeżu i wyruszenia ze swoimi zwolennikami do Egiptu, gdzie rządził protegowany jego matki i brat Ptolemeusz X. Mieszkańcy miasta jednak po dłuższym namyśle zdecydowali się odwołać cypryjskiego banitę, bardziej niż Judei, obawiając się gniewu Egiptu. Hasmoneusz także nie chciał ryzykować starcia z ptolemejską potęgą i wycofał się z wybrzeża, rozpoczynając jednocześnie po cichu negocjacje sojusznicze z obiema stronami konfliktu, czyli matką i synem. Wyciek informacji o dwulicowym postępowaniu Aleksandra Janajosa doprowadził do furii Ptolemeusza IX Sotera, który postanowił srogo zemścić się na Judejczyku. Najazd, jaki spadł na królestwo Hasmoneuszy, był bardzo dewastujący. Jedyna poważniejsza bitwa między Cypryjczykami a Żydami, do której doszło pod Asofonem nad brzegami Jordanu, zakończyła się niespodziewaną klęską liczniejszych wojsk Aleksandra Janajosa. Po tej katastrofie król zamknął się w Jerozolimie. Galilea i Samaria były brutalnie plądrowane przez żądnego krwi Ptolemeusza IX Sotera, który podobno miał dokonać rzeczy szalenie nieludzkiej. Mianowicie nakazywał swoim żołnierzom spożywanie ciał żydowskich kobiet i dzieci, by wzbudzić jeszcze większy terror swoją ekspedycją. Nawet jeśli nie jest to prawda, to obrazuje to wielki stan zagrożenia państwa hasmonejskiego, w jakim znalazło się już na samym początku panowania Janajosa. Szczęśliwie dla niego samego, nienawiść matki do syna była tak wielka, że Kleopatra III sama pofatygowała się z egipskim wojskiem, na którego czele stali dwaj żydowscy generałowie, Ananiasz i Halkiasz, by zapobiec dalszym podbojom Ptolemeusza IX Sotera. Zdobywszy opierającą się Ptolemajdę, doprowadziła ona do sytuacji, w której jej syn nie miał możliwości zbudowania trwałej i bezpiecznej bazy morskiej w Palestynie czy Syrii. Wobec tego zdecydował się ewakuować wszystkie zdobycze i uciekł na Cypr. Władczyni Egiptu mogła więc podyktować nowy ład w regionie, który początkowo miał zakładać nawet zlikwidowanie państwa żydowskiego i wcielenie go do domeny faraonów. Do tego jednak nie doszło, być może ze względu na opór jej generałów, wspomnianego już Ananiasza i Halkiasza. Wobec tego obrotu spraw upokorzony Aleksander Janajos, zamiast stać się wygnańcem z ziemi, odnalazł się przy stole negocjacyjnym z wszechwładną królową Egiptu jako wiarygodny partner. Zawarty traktat w Scytopolis dawał wolną rękę Judei na rozszerzanie granic pod warunkiem wspierania Egiptu w przyszłych kampaniach wojennych. Ukontentowany król Judei dokonał wkrótce przyłączenia nadmorskich miejscowości do swojej domeny. Dor, wieża Stratona oraz po odczekaniu na sprzyjające warunki największą z nich, słynącą z handlu kadzielnego Gazę, czego dokonał w 96 albo 95 roku przed naszą erą. Walki o Gazę były niezwykle zażarte, padło wiele judejskich wojowników, co po dobrowolnej kapitulacji skończyło się masakrą jego mieszkańców. Ten ostatni nabytek miał mieć jednak daleko idące konsekwencje. Od południowego wschodu z Judeą sąsiadowało królestwo Nabatei, pustynnych, częściowo osiadłych Arabów, mających swoją stolicę w osławionej z powodu wykutych w skale monumentalnych budynków Petrze. Nabatejczycy żyli z handlu, będąc doświadczonymi pośrednikami w obrocie między Egipcjanami, ludami Mezopotami, a plemionami Półwyspu Arabskiego. Gaza, choć nie należała do nich samych, była z nimi sprzymierzona. Posiadanie portowego sojusznika u wybrzeża Morza Śródziemnego gwarantowało Nabatejczykom możliwości eksportowe na dalsze odległości, co skończyło się wraz z zagarnięciem tej osady przez Judeę Hasmonejską. Był to rywal Nabatei, który wielokrotnie najeżdżał po granicze i ustawicznie próbował przesunąć granicę za rzekę Jordan. Sam Aleksander Janajos, zanim zdobył Gazę, wyprawiał się za wschodnie granice, przelewając wiele krwi arabskiej. W Transjordanii przejął strategicznie istotną Gadarę, walczył też o panowanie nad Moabem. W 93 roku przed naszą erą król Judei po raz kolejny ruszył przeciw Nabatejczykom. Tym razem pewny swego nie docenił przeciwnika. Jego adwersarzem był świeżo koronowany Obedas I, który wprawdzie pozwolił na utratę ważnej twierdzy Amatus, ale w rewanżu wciągnął agresora w pułapkę na obszarze nieopodal rzeki Jarmuk i Jeziora Galilejskiego. Bitwa pod Gadarą zakończyła się okrążeniem w dolinie wojsk Aleksandra Janajosa i ich szokującą anihilacją. Setki doświadczonych w walkach wojowników judejskich zostało stratowanych przez opancerzoną arabską jazdę na wielbłądach. Sam zaś monarcha w niesławie musiał porzucić wszystkie zdobyte wcześniej nabytki na wschód od rzeki Jordan. Druga wielka klęska w trakcie panowania Aleksandra Janajosa. Ta nie miała ujść mu od tak płazem. W 93 roku przed naszą erą, gdy za przerażonym monarchą judejskim zamykano bramy stołecznej Jerozolimy, nastroje nie były dobre. Powszechnie kpiono z rozmachu Hasmonejczyka, który w ciągu dziesięciolecia drugi już raz doprowadzał państwo na krawędź zagłady i nie potrafił należycie wywiązać się z obowiązków arcykapłańskich. W takich oto warunkach odbyły się celebracje święta Sukkot, czyli namiotów. I to właśnie wtedy doszło do tych wypadków wspominanych przeze mnie wcześniej. Według Flawiusza z powodu gniewu Aleksandra Janajosa zabitych miało być aż 6000 mężczyzn, co wydaje się być sumą znacznie zawyżoną. Niemniej wystarczyło to do wybuchu otwartej wojny domowej. Królowi udało się zachować kontrolę nad większością ziem królestwa i w pierwszych starciach uzyskał przewagę, niemniej utracił Galileę, gdzie poparcie dla faryzeuszy było przeolbrzymie. Ustanowiwszy oni bazę w mieście Seforis, rozesłali poselstwa do władców państw ościennych z prośbą o udzielenie pomocy. Wsparcie obiecał Nabatejczyk Obedas I, czyszczący Transjordanię z żydowskich garnizonów, natomiast obietnicę interwencji złożył seleucycki władca Celesyrii, rezydujący w Damaszku Demetriusz III Filopator. Co za ironia losu, że ortodoksyjnych judaistów miał wesprzeć przedstawiciel wyklinanych przez nich seleucydów. Demetriusz III Filopator przygotował się do tej kampanii solidnie, wieszcząc zaprowadzenie swojego zwierzchnictwa nad całym państwem hasmonejskim, co być może pozwoliłoby mu zjednoczyć Syrię, która już od kilkunastu lat była podzielona na dwa władztwa. Według Józefa Flawiusza na południe Syryjczycy wysłali potężne siły, 3000 jazdy i 14000 pieszych wojowników. W 89 roku przed naszą erą potęga ta, dowodzona przez samego króla Celesyrii, rozbiła się pod Sychem w Samarii, dokąd nadciągnęły siły prowadzone przez Aleksandra Janajosa. Starcie było krwawe, zacięte i przyniosło wynik w postaci kolejnej militarnej klęski w życiu władcy żydowskiego. Ten jak zwykle uciekł z pola bitwy. Ale, wtedy miała się stać rzecz niebywała. Oto widząc pędzącego w pobliskie góry króla Judei, kilka tysięcy jego żydowskich oponentów oraz najemników w służbie Demetriusza III Filopatora miało się rozżalić tym widokiem i opuścić zwycięzcę, by pospieszyć za przegranym tyranem. To zaś miało skłonić Seleucydę do pospiesznego udania się do Damaszku i niewykorzystania owoców zwycięstwa. Wizja niezwykle romantyczna, nieprawdaż? Realia jednak były zupełnie odmienne. W tym samym czasie w walkach z Partami zginął bowiem Antioch X Eusebes, władca tej drugiej części Syrii, w której skład wchodziła podupadająca Antiochia. Jego krewniak z Damaszku chciał jak najprędzej skorzystać ze sposobności do zjednoczenia dziedzictwa Seleucydów, do czego Judea nie była mu już konieczna. Tak należy tłumaczyć zaprzestanie syryjskiej interwencji na rzecz stronnictwa faryzeuszów. Pozbawieni zagranicznej pomocy buntownicy musieli ulec szczęśliwemu Aleksandrowi, który znowu ocalił własną skórę. Spora ich liczba została pochwycona i jako jeńcy przetransportowana do Jerozolimy. Żonny zemsty król nakazał ukrzyżowanie części z nich, to jest 800, a przy widoku tej kaźni zdecydował się ucztować wraz z nałożnicami. Ci, którzy złożyli już broń, a nie zostali schwytani, uciekli z kraju. Żydowska wojna domowa zakończyła się więc triumfem militarnym Aleksandra Janajosa w 87 roku przed naszą erą. Jednakże nie poskutkowało to wzmocnieniem władzy królewskiej, a wręcz przeciwnie. Zaprowadzenie pokoju kosztowało monarchę wiele ustępstw. Najważniejszym była oficjalna cesja ziem w Transjordanii na rzecz zdolnego władcy Nabatei, Obedasa I, który w 3 lata później zmiótł wojsko syryjskie Antiocha XII Dionizosa w bitwie, jego samego uśmiercając w tym starciu. Były to ostatnie dekady istnienia dynastii Seleucydów, której los był już wtedy niegodny pozazdroszczenia. Nabatejczycy wkrótce opanowali Damaszek wraz z częścią cele Syrii, zaś także poległego w boju Obedasa I, poddani zaczęli z powodu tych oszałamiających sukcesów czcić jako Boga. Zabezpieczywszy pokój od tego ekspansjonistycznego sąsiada, Aleksander Janajos musiał jednak ustąpić i w sprawach polityki wewnętrznej. Poparcie dla jego rządów wśród poddanych było bowiem śmiesznie małe, a też musiał porozumieć się z faryzeuszami, jeżeli chciał uchronić się od kolejnych wstrząsów w kraju. Za pośrednictwem swojej żony, Aleksandry Salome, doprowadził do powrotu liderów faryzejskich, w tym jej prawdopodobnie brata Szymona, których zainstalował w Wielkim Sanhedrynie na odpowiedzialnych stanowiskach. A właśnie, nie wspomniałem do tego momentu o istnieniu tego szacownego ciała, które kojarzy nam się z pozbawionym poczucia sprawiedliwości organem, które doprowadziło do wydania Rzymianom Jezusa na śmierć, czym był Sanhedryn. Najprościej mówiąc, był to rodzaj zgromadzenia ustawodawczego i sądowniczego. Rozróżniano Sanhedryny mniejsze, regionalne, liczące po 23 starszych oraz wielki, rezydujący w świątyni jerozolimskiej, gromadzący się codziennie poza szabatem i uroczystościami. Na czele tego 71-osobowego składu stał tak zwany Nasi, który był tytułem sędziego oraz przewodniczącego w jednym. Odpowiadał on za sprawę o charakterze prawodawczym, stanowiąc wraz z częścią starszych sąd apelacyjny wobec wyroków regionalnych Sanhedrynów. Nad materią duchową nadzór sprawował z kolei zastępca Nasiego o tytule Ab Beit Dina oraz inni wyznaczeni do tego starsi. Sanhedryn notowany był począwszy od 203 roku przed naszą erą, czyli u samego schyłku panowania Ptolemeuszów nad Judeą, choć istnieje prawdopodobieństwo dłuższej historii tego ciała. Funkcję Nasiego przez pierwsze lata łączył ze swoimi obowiązkami arcykapłan. Za rządów hasmonejskich była już to samodzielna funkcja. To właśnie na to stanowisko zainstalował Szymona ben Szataha Aleksander Janajos, co sprawiło, że prym w Sanhedrynie zaczęli odgrywać faryzeusze, jednak musieli podzielić się miejscami z dominującymi do tego czasu saduceuszami oraz bardzo nielicznie chcącymi tam przybywać Esseńczykami. Czas potęgi Wielkiego Sanhedrynu będzie dopiero nadchodził. W czasach Aleksandra Janajosa było to jeszcze ciało doradcze wobec króla, zgadzające się na jego osobiste wyłączenie spod oceny prawa. Po uporządkowaniu sytuacji w kraju, Aleksander Janajos podjął się raz jeszcze ekspansji terytorialnej, którą tym razem z sukcesem prowadził aż do roku 80 przed Chrystusem. Następca nabatejskiego monarchy Obedasa I, Aretas III, nie stanowił już aż tak poważnego zagrożenia i pomimo pokonania oponenta w jednej bitwie, dopuścił do utraty na rzecz króla hasmonejskiego Iturei, Gileadu, wzgórz Golan oraz Moabu. Tym samym Judea kontrolowała całe Morze Martwe i bieg rzeki Jordan. Te wschodnie zdobycze okazały się trwałe i one wraz z przyłączeniem nadmorskich miejscowości palestyńskich stanowią o militarnych sukcesach Aleksandra Janajosa, nie zaś jego krytyczne szczęście, objawiające się w zaniechaniach jego rywali. Monarcha kontynuował politykę judaizacji poddanych, czego dowodem są odkrywane głównie na obszarze Galilei liczne mykwy, czyli kamienne sadzawki, zbiorniki albo łaźnie, służące do rytualnych obmyć. Upowszechniał się także zakaz jedzenia posiłków nieczystych, takich jak wieprzowina. Dzięki tym działaniom państwo stawało się coraz bardziej spoiste i zwarte, gwarantując stabilizację wśród ludu, mającego wyznawać jedną religię. Jednocześnie postępowała kulturowa hellenizacja wyższych klas społecznych, upowszechniała się znajomość greki, inspirowano się greckimi rozwiązaniami architektonicznymi. Z kolei język hebrajski był już jedynie językiem liturgii, a nie mas, które posługiwały się wówczas aramejskim. Gospodarka państwa kwitła, szlaki handlowe były chronione. Znajdowane są monety z czasów panowania Aleksandra Janajosa, co udowadnia, że system towarowo-pieniężny był już całkowicie dominującym. Bite w mennicach monety pozbawione oczywiście były symboli ludzkich czy zwierzęcych, lecz zawierały symbole roślinne, menorę, trąbę, gwiazdę czy nawet świątynię jerozolimską. Rozwój i pomyślność państwa wydawało się być zapewnione. W ostatnich latach Aleksander Janajos cierpiał niemiłosiernie na niewyleczoną malarię, która w połączeniu z jego zamiłowaniem do alkoholu wyniszczyła organizm niespełna 50-letniego monarchy. Ten zmarł w roku 76 przed naszą erą, nie zdoławszy zdobyć twierdzy Ragaby, którą oblegał w swoich ostatnich dniach interesującego żywota. Zanim wydał ostatnie tchnienie, zdołał wyznaczyć na swoją następczynię, żonę, Aleksandrę Salomę, która objęła tron, unikając kryzysu sukcesyjnego. Niemłodej już królowej nie spotkał los teściowej, która zginęła zamorzona głodem przez swego własnego syna Arystobula I. Wpływ i poważanie, jakie miała w społeczeństwie żydowskim, były naprawdę ogromne. Jej synowie byli jej wystarczająco posłuszni. Popierająca faryzeuszy nawet w najgorszym dla nich czasie mogła być pewna ich poparcia, no i vice versa. Przede wszystkim rozwiązała najbardziej palący ich postulat. Dokonała rozdzielenia funkcji władcy i arcykapłana, co było zresztą oczywiste, zważywszy na jej płeć. Najwyższy urząd kapłański otrzymał jej syn, Jan Hyrkan II. Rozpoczęły się porządki na modłę stronnictwa faryzejskiego. Dlaczego? Ponieważ taka była wola Aleksandra Janajosa. Ten polecił żonie sprzymierzyć się trwale z faryzeuszami. Być może obawiał się zamieszek po swojej śmierci, które mogłyby zmieść z planszy dynastię hasmonejską. Jeśli tak, to jego ostatnia wola była strzałem w dziesiątkę. Autorytet królowej jeszcze mocniej wzrósł, gdy pozwoliła na uczynienie z wielkiego Sanhedrynu czegoś na kształt Sądu Najwyższego Królestwa Judei, w którym główne skrzypce grał jej brat Nasi, Szymon ben Szatach i jego faryzeusze. Saduceusze musieli uznać te nowe porządki. Wieści o śmierci Aleksandra Janajosa nie rozeszły się jednak zbyt szybko. Działania Aleksandry Salome, która nie dopuszczała tej informacji do szerszego obiegu, miały dwa cele. Po pierwsze, doprowadzić do sukcesu oblężenie Ragaby. Po drugie, zapewnić bezpieczeństwo doczesnym szczątkom jej męża. Za zgodę na wypromowanie faryzejskich zasad na myśl wiodącą państwa hasmonejskiego, faryzeusze musieli okazać szacunek zwłokom ich prześladowcy. Zmarły król spoczął bezpiecznie. Lud, przekonany do zachowania spokoju, nie przeszkodził w celebracjach pogrzebowych, gdy korowód żałobny dotarł do Jerozolimy. Zmiany na szczycie zaniepokoiły jednak saduceuszów, którzy słusznie zaczęli obawiać się o swoje życia. Królowa nie była w stanie pohamować wszystkich działań faryzeuszów, którzy niejednokrotnie brali krwawy odwet za lata ucisku i prześladowań, które stronnictwo saducejskie popierało, a przynajmniej się im nie sprzeciwiało. Dla ich własnego dobra Aleksandra Salome miała usunąć przedstawicieli ustępującej elity ze stolicy, wyznaczając im ufortyfikowane osady, w których mieli funkcjonować do czasu uspokojenia się nastrojów społecznych. Rządy kobiety były pomyślne dla Judei. Choć nie doszło do rozszerzenia granic państwa, to Aleksandra Salome zachowała pełen stan posiadania z czasów jej męża, co też można uznać za sukces. Natomiast armia miała ulec poważnemu wzmocnieniu. Dochody ze skarbca pozwalały na wystawienie licznej armii najemnej, która trzymała rywali Królestwa Hasmonejskiego na dystans. Pod sam koniec jej panowania unaocznił się jednak głód władzy i wielka ambicja jej młodszego syna, Arystobula, sympatyzującego z Saduceuszami. Oddanie obalonemu stronnictwu przez monarchinię części judejskich twierdz okazało się być zgubne dla szykowanego następcy w osobie Jana Hyrkana II. Jego brat otwarcie zagroził wojną domową i począł zbierać siły do krwawej rozprawy, a że miał wprawę z nieudanych wypraw przeciw Damaszkowi, to było pewne, iż będzie poważnym zagrożeniem. W takich okolicznościach w sędzimym wieku, jak na tamte czasy, 73 lat, Aleksandra Salome wyzionęła ducha w roku 67 przed naszą erą. Jak miało się później okazać, jej postać była ostatnią władczynią suwerennego państwa żydowskiego, którego następny akt miał ujrzeć światło dzienne dopiero w 1948 roku naszej ery. Wedle planu matki tron natychmiast objął stronnik faryzeuszy jej syn, arcykapłan Jan Hyrkan II. Mając silną armię i pełen skarbiec, nie potrafił jednak oprzeć się zakusom swojego zdolniejszego brata, który przyciągał jeszcze niezaangażowane siły na swoją stronę. Starcie, które mogło odwrócić losy wojny domowej, stoczona pod Jerychem bitwa, wskutek licznych dezercji najemników, skończyła się klęską starszego Hasmonejczyka. Król schronił się w Jerozolimie, która jednak skapitulowała w trzecim miesiącu panowania Jana Hyrkana II. Czy pokonanego spotkał okrutny los? Jeszcze nie. Arystobul łaskawie zachował swojego starszego braciszka przy życiu, pozbawiając go, tylko jaż, diademu królewskiego oraz godności arcykapłańskiej. Dochody z tej drugiej profesji wspaniałomyślnie mu jednak pozostawił. I tak starcie to mogłoby się skończyć z korzyścią dla Judei, gdyby nie fakt, że niekompetencja nie równa się niemożności nawiązywania cennych znajomości. Tym cennym przyjacielem okazał się Idumejczyk Antypater, możnowładca z południowej części królestwa, syn namiestnika tej krainy, mający rodzinne koneksje w Nabatei. Przekonał on byłego króla Judei o poparciu, jakie jest w stanie zdobyć dla jego sprawy u Aretasa III, jeśli tylko zdecyduje udać się na wschód. I tak się też stało. Wygnaniec zdołał skutecznie zbiec z Judei i przybyć do Petry. Król nabatejski obiecał pomoc, a że widział w tym okazję do osłabienia pozycji rozrośniętego państwa Hasmoneuszy, to zaangażował do tego celu znaczną siłę 50 tysięcy zbrojnych. Potęga ta ruszyła na Jerozolimę. Arystobul II był w wielkich opałach. Gdy trwała blokada miasta Dawida, w szerszym regionie działy się rzeczy niezwykłe. Z zachodu bowiem przybywał znaczący jegomość, zasłużony generał i prokonsul rzymski, pogromca irytujących i terroryzujących Morze Śródziemne, piratów cylicyjskich oraz pogromca utalentowanego króla Pontu, Mitrydatesa VI Eupatora. Ów jegomość nazywał się Gnejusz Pompejusz i zaiste zasłużył na przydomek wielkiego. W 64 roku przed Chrystusem wylądował on w Syrii. Zdobył Antiochię z rąk akurat będących u szczytu sławy oraz potęgi Ormian, pochwycił i nakazał egzekucję Antiocha XIII Azjatikusa, czym wykonał coup de grâce, faktycznie likwidując już przydługo konające państwo Seleucydów. Historia tego największego terytorialnie kolosa diadochów została tym samym ostatecznie złożona na stos pogrzebowy. Na miejscu helenistycznej monarchii powstała rzymska prowincja Syrii. Opanowawszy dochodowe ziemie, rozpoczął Pompejusz proces umacniania władzy republiki, wprowadzając na okoliczne trony klientów Rzymu. Obaj bracia Hasmonejczycy wiedzieli, co się święci. Wojska Pompejusza mogły zainterweniować w ich bratobójczy konflikt, gdyż Judea de facto była sojusznikiem Rzymu od dłuższego czasu. Zatem los państwa żydowskiego nie powinien być Rzymianom obojętny. Jan Hyrkan II oraz Arystobul II zdecydowali się wejść w układy z nowymi panami Azji. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie poseleucyckich włości został wyznaczony generał Marek Emiliusz Skaurus, były kwestor i aktualny szwagier Pompejusza. Krocząc na południe w kierunku Judei, spotkał się z poselstwem obu zwalczających się stron. Nie zachował bezstronności, gdyż dał się przekupić za podarowane przez Arystobula II 400 talentów. Wsparcie rzymskiego dowódcy dla wroga przekonało Artasa III o konieczności ewakuacji armii nabatejskiej spod Jerozolimy, co wykorzystał oblegany, rozbijając interwenienta, zanim armia arabskich wojowników powróciła na teren swojego państwa. Na tym się jednak nie skończyło, gdyż Marek Emiliusz Skaurus później ruszył i na Petrę, ostatecznie zmuszając Nabateę do przyjęcia rzymskiego zwierzchnictwa oraz zapłacenia trybutu. Sprawa Hasmoneusz nie wydawała się jednak zakończona. Skaurus był ledwo pionkiem. A żeby uzyskać ostateczny werdykt, należało udać się do rozdającego karty w tej rozgrywce Pompejusza. W 63 roku przed naszą erą obaj bracia udali się do Antiochii, każdy z bogatymi darami. Byli tam nawet faryzeusze, którzy na własną rękę starali się wypromować trzecią opcję. Złożenie stronu obydwu rywali. Rzymski wódz dość szybko połapał się, kto jest tym bardziej uległym, i zaczął zdradzać swoje sympatie ku Janowi Hyrkanowi II. Arystobul II wobec tego zrezygnował z dalszych zabiegów i ufortyfikował się w fortecy Aleksandrejon, stanowiącej solidny punkt kontrolny między Scytopolis a Jerozolimą. Jego opór wywołał zdecydowaną reakcję Pompejusza, który ruszył z wojskiem do Judei. Taka demonstracja siły ostatecznie zmusiła Arystobula II do kapitulacji, jednak nie przekonała ona jego stronników w Jerozolimie, którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie. Mimo zdrady części obrońców miasta sprzyjających Janowi Hyrkanowi II, którzy wpuścili Rzymian do północnych kwartałów Jeruzalem, oblężenie całości osady trwało aż 3 miesiące. Ostatecznie szturm zakończył się sukcesem i w toku walk ulicznych wyrżnięto aż 12 tysięcy Żydów. Świątynia jerozolimska stanęła otworem dla triumfatora, który nie omieszkał wejść w jej wnętrze. Przeszedł przez wszystkie części, aż do Świętego Świętych, miejsca, w którym nikt oprócz arcykapłana, a i tylko w święto Jom Kippur, nie mógł przebywać. Odchyliwszy purpurową, strojną w cheruby drogocenną zasłonę, zastał nic. Arki Przymierza naturalnie od czasów babilońskich Żydzi już nie posiadali. Zdziwiony Pompejusz opuścił przybytek Jahwe, zachowując się bardzo szlachetnie, ponieważ odstąpił od złupienia świątyni, a było tam naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Zbezczeszczenie przez samego siebie miejsca świętego stanowiło problem, który nakazał rozwiązać Janowi Hyrkanowi II, mianując go z powrotem na stanowisko arcykapłana. Hasmoneusz zapewne czekał na dokończenie dobrych wieści i oddanie mu diademu królewskiego, ale srodze się zawiódł. Pompejusz ani myślał restaurować w tamtym momencie królestwa. Zabrawszy się z łupami z miasta i schwytanym Arystobulem II, powrócił do Rzymu, a zaprowadzenie porządku w Judei zlecił Aulusowi Gabiniuszowi. Pod jego skrzydłami swoje talenty dowódcze rozwijał niejaki Marek Antoniusz, przyszła znamienitość dla tamtego rejonu. Jan Hyrkan II odzyskał więc część władzy, jednak noszony tytuł etnarchy oznaczał cofnięcie się do ery jego imiennika sprzed 40 lat. Pomoc Pompejusza nie była bezinteresowna, Judea zapłaciła znaczonymi stratami terytorialnymi. Hasmoneusz musiał wyrzec się całego wybrzeża Palestyny, tracąc kontrolę nad handlem morskim, zaś na wschodzie rzymska Syria wchłonęła miasta Pelle, Gadare, Dion czy Scytopolis. Państwo żydowskie zostało okrojone do 4 krain, a i tak nie kontrolowanych w całości: Judei, Samarii, Galilei i Idumei. Nadzór nad sojusznikiem sprawował namiestnik w Antiochii. Aulus Gabiniusz miał zresztą wkrótce okazję okazać potęgę Rzymu. W 57 roku przed naszą erą potężną rebelię w Judei wywołał bratanek i zarazem zięć Jana Hyrkana II, Aleksander, syn Arystobula II, który opanował Macheront, Hyrkanie i Aleksandrejon na czele 11,5 tysiąca zbrojnych. Choć został on pokonany pod Jerozolimą w otwartej bitwie przez Marka Antoniusza, to zdołał ugadać się z Rzymianami dzięki wstawiennictwu swej matki. W 56 roku przed naszą erą ponowił bunt, dokonując masakr małych rzymskich garnizonów, po czym doznał katastrofalnej klęski pod górą Tabor. Wystąpienie znowu uszło mu na sucho, dzięki czemu podnosił zabroń jeszcze w 52 i 49 roku przed naszą erą. Ostatecznie Pompejusz, któremu skończyła się cierpliwość dla naprawdę nielojalnego arystokraty, nakazał jego ścięcie. Fakt, iż aż 4-krotnie skutecznie rozniecał rewoltę w etnarchii judejskiej, obrazuje nam słaby autorytet oraz charakter Jana Hyrkana II. Jego panowanie zależało tylko od łaski Rzymian i możnowładztwa. Za jego panowania doszło do dalszej erozji władzy Hasmoneuszy. Na prowincjach, obok Sanhedrynów mniejszych, Prym zaczęły sprawować specjalne rady arystokratyczne, powołane krótkoterminowo przez Aulusa Gabiniusza w kilku miastach państwa. Jerozolimie, Amatusie, Adorze i Seforis. Autonomiczność tych krótkotrwałych ciał kompletnie pozbawiała wpływu na sprawy świeckie Jana Hyrkana II, czyniąc go niezdolnym do prowadzenia nawet polityki wewnętrznej. W sprawach polityki zagranicznej był kompletnie bezwolny wobec dyktatu Rzymu. Gdy Marek, Licyniusz Crassus, obrotny i zachłanny na kasę triumvir, pogromca lidera niewolników Spartakusa, ruszał na samobójczą kampanię przeciwko Partom w 53 roku przed naszą erą i zdecydował się na przejęcie owych bogactw ze świątyni jerozolimskiej o wartości ponad 10 tysięcy talentów, arcykapłan nie mógł się nawet temu sprzeciwić. Otóż to, dochodzimy do czasu wielkiego zamętu w Republice Rzymskiej. W 60 roku przed naszą erą trójka najważniejszych ludzi w Wiecznym Mieście dogadała się co do podziału władzy tylko i wyłącznie między siebie. Dwóch z nich już poznaliśmy, Gnejusz Pompejusz oraz Marek Licyniusz Crassus, dobrali do siebie najmniej wówczas znaczącego Gajusza Juliusza Cezara, którego największa sława dopiero nadchodziła. Układ ten nie przeżył śmierci Crassusa, którego po klęsce pod Carchae rozbawieni Partowie napoili płynnym złotem w uznaniu jego chciwości. Nie udawajcie, że scena z Gry o Tron jest oryginalna. Pompejusz nie dogadywał się z Cezarem coraz mocniej, a wobec oszałamiających sukcesów tego ostatniego w Gallii, gdzie wbrew narracji z komiksów Asterixa łoił Celtów okrutnie, zdecydował się na jego frontalne osłabienie, co finalnie skończyło się przekroczeniem przez Juliusza Rubikonu i wywołaniem wojny domowej, która objęła całe państwo. Cezar przejął Rzym, a Pompejusz musiał zbiec do Grecji, gdzie zorganizował legiony przeciw swojemu rywalowi. Tymczasem w Italii od ponad 12 lat przebywał obalony Arystobul II, którego Gajusz Juliusz Cezar sądował na przyszłego władcę Judei. Prawdopodobieństwo objęcia nowej funkcji wydawało się być na tyle duże, że tajni stronnicy Pompejusza, którzy kryli się w senackich rezydencjach Latium, zaokrętowali się na statek, który miał przekonanego do współpracy z Cezarem Hasmoneusza odstawić do Palestyny i korzystając z zamkniętej przestrzeni i obiegu żywności, zdołali go otruć, zanim powrócił do swojej ojczyzny, co nastąpiło w roku 49 przed naszą erą. Wobec braku alternatywy, Cezar ostatecznie poparł Jana Hyrkana II, ale dopiero po podstępnym zgładzeniu Pompejusza przez niepełnoletniego egipskiego faraona Ptolemeusza XIII, które nastąpiło w 48 roku przed naszą erą w miesiącu wrześniu. Przełomowe spotkanie, mające usankcjonować wolę zwycięskiego wodza Rzymian z uległym mu arcykapłanem Boga Jahwe, odbyło się w 47 roku przed naszą erą, gdy Cezar wkroczył do Judei. Żydowski lider zdołał wkupić się w jego łaski, wysławszy jemu, ale nie tylko jemu, bo i walczącej z bratem oraz mężem w jednym Kleopatrze VII, tak, tym razem to jest ta Kleopatra, swoje wojska na pomoc. Teraz mógł oczekiwać jakiegoś wynagrodzenia ze strony Herosa Starożytności. Wdzięczność Cezara przeistoczyła się w zagwarantowanie Janowi Hyrkanowi II dziedzicznego tytułu etnarchy, który już przecież miał, oraz Socius et Amicus Populi Romani, czyli sprzymierzeńca i przyjaciela ludu rzymskiego, za którego władcy Judei tak czy siak byli już uważani. Jednocześnie Gajusz Juliusz Cezar docenił prawą rękę Hasmonejczyka, Antypatra, ofiarując mu coś niezwykle cennego – rzymskie obywatelstwo, które było udziałem także jego potomstwa. Już bowiem od dłuższego czasu ten Idumejczyk miał tak naprawdę realną władzę w Judei. Nikt nie wątpił, kto steruje Janem Hyrkanem II. Obdarowanie Antypatra specjalną funkcją rzymskiego poborcy podatkowego z państwa żydowskiego – dowodzi zaufania, wysokiej pozycji oraz zorientowania możnowładcy na Rzym. Stanowił on bezpiecznik rzymskiej supremacji. To było dla tych bystrzejszych oczywiste. Jednak by nie sprawiać wrażenia niewdzięczności, Cezar postanowił o zwróceniu państwu hasmonejskiemu części ziem Samarii oraz nadmorskiej Jaffy w zamian za coroczny trybut płacony w zbożu. Jan Hyrkan II nie był stratny. Przywrócenie dostępu do morza pozwoliło na wskrzeszenie wielu dochodowych szlaków handlowych do Grecji, Azji Mniejszej czy Italii. Dodatkowo Cezar zgodził się w późniejszym czasie na ponowne ufortyfikowanie Jerozolimy, której mury zostały zburzone na rozkaz Pompejusza w 63 roku przed naszą erą. Judea mogła więc od teraz cieszyć się rzymskim parasolem ochronnym w postaci Pax Romana i prosperować. A gdzie tam? Pamiętacie przecież, że Cezarowi nie zmarło się śmiercią naturalną? Po sławetnych, krwawych idach marcowych roku 44 przed Chrystusem, spiskowcy chcący obronić Republikę przed monarszymi aspiracjami Gajusza Juliusza uciekli na wschód. Zanim miało dojść do sukcesu zgodnej współpracy protegowanego, zamordowanego, czyli sprawdzonego w boju Marka Antoniusza z wnukiem siostry Cezara Oktawianem, minęło trochę czasu. Tymczasem Gajusz Cassius Longinus, jeden z liderów spiskowców, udał się do Syrii, by zebrać armię i fundusze. Państwo hasmonejskie było nadzorowane właśnie z tej prowincji, więc jego posłańcy wysłani z Antiochii zażądali od Jana Hyrkana II pieniędzy. Aż od zbierania podatków był jego stronnik i rzymski prokurator Antypater, to zadanie spadło na niego. Dla idumejskiego możnego misja ta była niezwykle ważna i od samego początku sprawy szły źle. Opór, jaki napotykał on sam oraz jego dwaj synowie, Fazael oraz Herod, był znaczący. Tymczasem irytacja Cassiusza Longinusa rosła. Szczególnie wielkie problemy sprawiał niejaki arystokrata Malichus, nienawidzący idumejczyka, który nie wywiązywał się z ciągnięcia nadzwyczajnego podatku ze swojej okolicy i mimo wybronienia go przez Antypatra przed karą, która niechybnie by nadeszła z rąk Rzymian, zdecydował się na szkodzenie swojemu dobroczyńcy. Ostatecznie Malichus, uznawszy Antypatra za zagrożenie, przyczynił się do otrucia możnowładcy. Wywołało to reakcję najbardziej bojowo nastawionego synów Antypatra, Heroda, który podstępem dostał się do Jerozolimy i zabójcę ojca uśmiercił. Antypatryda był postacią znaną na dworze Tnarchy. Oceniano go jako ambitnego, zaprzyjaźnionego z Rzymianami, zdolnego dowódcę i organizatora, mającego zmysł niezwykle przenikliwy i przebiegły, sprzyjającego heleńskiej kulturze. Jednocześnie już wtedy Herod dopuszczał się przekraczania uprawnień, dawało się we znaki jego okrucieństwo. Używał często miecza na niewinnych osobach, nie bał się autorytetów w postaci arcykapłana czy wielkiego Sanhedrynu, który jego nielegalne wyroki śmierci nieustannie oprotestowywał. Przed gniewem rodaków bronił go tak naprawdę rzymski patronat, służył zresztą także jako dowódca oddziałów sojuszniczych w Syrii. Pomimo lekceważenia Jana Hyrkana II, Herod pozostawał jego wiernym wsparciem. Gdy Marek Antoniusz ostatecznie pokonał Cassiusza Longinusa oraz Marka Juniusza Brutusa pod Filipi w 42 roku przed naszą erą, nadszedł czas na uporządkowanie sytuacji w państwach sojuszniczych Rzymu. Co do Judei, rzymski wódz miał doskonałe rozeznanie ze względu na służbę, jaką pełnił w latach 60. i 50. I wieku przed naszą erą w Syrii. Wywyższył on znajomych sobie Fazaela i Heroda, mianując ich tetrarchami odpowiednio Judei i Galilei, czyniąc ich oficjalnie numery 2 i 3 w drabinie politycznej państwa hasmonejskiego. Dla Jana Hyrkana II Marek Antoniusz miał mały prezent w postaci reszty zajmowanej przez rzymską Syrię Galilei. Sytuacja jednak nie była spokojna. Chaos rzymskiej wojny domowej jeszcze się nie zakończył, co postanowiła wykorzystać wschodnia potęga, Partia. Już wcześniej kierowała ona pewne oddziały do walki z mścicielami Cezara, jednak musiało minąć trochę czasu, zanim Orodes II, król partyjski, uznał, że czas na frontalny atak. Zebrawszy opozycjonistów rzymskich pod wodzą niejakiego Quintusa Labienusa i innych pretendentów do władzy w sojuszniczych królestwach, w 40 roku przed naszą erą doprowadził do inwazji, która była skierowana przeciwko rzymskiemu panowaniu w Azji. Marek Antoniusz, przebywający w Egipcie, gdzie już nawiązał romans z królową Kleopatrą VII, nie był w stanie odpowiedzieć natychmiast na ten nagły atak. Partowie przytoczyli się przez całą Syrię i Fenicję pod wodzą dziedzica partyjskiego Pakorusa i wkroczyli w końcu do Judei. Nie byli sami. Był wśród nich jeszcze jeden z potomków Arystobula II, niejaki Matatiasz Antygon, któremu partowie w zamian za sumę 1000 talentów oraz 500 judejskich dziewic obiecali tron oraz diadem w Jerozolimie. Natarcie 20 tysięcy żołnierzy było zbyt potężne, Jeruzalem padło bardzo prędko. Do niewoli dostał się Jan, Hyrkan II oraz Fazael. Herodowi udało się zabezpieczyć swoją rodzinę w Masadzie, sam zaś wsiadł czym prędzej na statek i pożeglował do wiecznego miasta. Zwycięski Matatiasz Antygon nie zdołał co prawda dopaść Fazaela, który uszedł mu na czas z rąk, popełniając samobójstwo, ale został mu jego stryj. A ta stryja spotkało niewesołe widowisko. Na placu świątynnym etnarcha i arcykapłan w jednym został pozbawiony uszu przy aplauzie stronników Matatiasza. Skaza fizyczna była kluczową przesłanką uniemożliwiającą sprawowanie funkcji religijnej w judaizmie świątynnym. Okaleczony Jan Hyrkan II został odesłany do partii, gdzie planowo miał szczeznąć w niewoli. Zwycięski Hasmonejczyk ogłosił się królem i arcykapłanem, ale nie był w stanie kontrolować Judei bez pomocy Partów. Antypatrydzi stawiali mu bowiem opór, niezdobyta pozostawała Masada, broniona przez żonę oraz brata Heroda. On sam zaś wylądował bezpiecznie w Rzymie jeszcze w 40 roku przed naszą erą i oczekiwał na przyjęcie przez przychylny mu senat. Oczywistym było dla Rzymian kilka spraw. Partów należało pokonać. Do tego zadania trzeba było pieniędzy i ludzi. Te oferowała Kleopatra VII, ale nie za darmo. I kwestie rozwiązywał Marek Antoniusz w Aleksandrii, zbyt mocno angażując się w tą relację. Po drugie, należało z powrotem osadzić w Jerozolimie kogoś zaufanego. Jana Hyrkana II nie można było restaurować na tron, nie odbiwszy go wcześniej z niewoli, poza tym miał już znacznie mniejszą wartość, nie mogąc objąć funkcji arcykapłańskiej. Hasmonejczyk więc odpadał z tych kalkulacji. Herod zaś był idealnym kandydatem. Zdolny, ale wierny. Okrutny, ale spolegliwy wobec Rzymu. Idumejski Żyd, ale żywo zainteresowany kulturą grecką i rzymską. Ochotnik jak marzenie. Obiecano mu więc, że jeśli odzyska Judeę, to obejmie w niej władzę. I to nie jako etnarcha, ale pełnokrwisty król, chociaż pod rzymskim protektoratem. Herod przyjął tę ofertę i w 39 roku przed naszą erą zdołał opanować najważniejszy palestyński port, czyli Ptolemaidę. Stamtąd kroki pretendenta do tronu Judei powiodły go do Galilei, którą przejął do 38 roku przed Chrystusem. Walki z Matatiaszem Antygonem ciągnęły się jednak aż do roku 37 przed naszą erą, gdy w końcu sprzymierzone siły rzymsko-egipsko-judejskie wyzwoliły Jerozolimę, w której Partów już nie było. Przegrany Hasmonejczyk, będący zresztą ostatnim przedstawicielem tej dynastii rządzącym w Judei, oddał się w ręce Rzymu, który zdecydował o jego losie. Śmierć. Mimo królewskiej godności, topór kata przeciął jego szyję w Antiochii, mieście zdecydowanie nieprzyjaznym potomkom kapłana Matatiasza Machabeusza. Nadszedł czas Heroda i jego rodziny. Czas dynastii herodiańskiej. Herod widnieje na kartach Ewangelii, gdzie odcisnął mocny ślad swoim charakterem i bezkompromisowymi decyzjami. Jest to postać zdecydowanie warta prześledzenia dalszej historii, podobnie jak dzieje jego potomków. O końcu państwa żydowskiego, początkach pewnej judaistycznej sekty, która z czasem głosząc miłość bliźniego i Boga zawojowała świat, o tym jak Rzymianie znienawidzili swoich dawnych sojuszników i doprowadzili do destrukcji najważniejszego ich obiektu sakralnego, dowiecie się w następnym odcinku Struny Świata. Nazywam się Adrian Trun i oczekujcie mnie na kanale Podróży bez paszportu już wkrótce.
Struna Świata. Audycja historyczna Adriana Truna.